Chyba nikt z nas w dzieciństwie, podczas dorastania czy wchodzenia w życie zawodowe, nie powiedział głośno: tak, chcę być miękki, chcę być miękka.
My od dziecka jesteśmy tak naprawdę uczeni, że właśnie wrażliwość to słabość i że dojrzałe emocjonalnie osoby powinny te swoje emocje tłumić w jakiś sposób.
Od małego nam się mówi: nie płacz, nie bądź zły, tak? Ale dlaczego jesteś smutna? Bądź zadowolona, bądź uśmiechnięta, uśmiechnięty, nie?
Trenerzy zawodowi z kolei powtarzają nam: bądź twardy, dasz radę. No ewentualnie, co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Dużo było fajnych szkoleń, natomiast o emocjach się nie mówiło. To był temat tabu. Negowanie tych emocji negatywnych, tak, które się objawiają właśnie płaczem czy też złością, spowodowało to, że myśmy je odpychali od siebie, tak? Staraliśmy się nie czuć tych emocji.
Często angażujemy się w projekty, które mają pomagać innym.
Szkolimy osoby z udzielania feedbacku, jak to zrobić, szanując powiedzmy drugą osobę. Szkolimy też osoby, jeśli chodzi o komunikację. Pokazujemy też, czym jest zaangażowanie, czym jest praca zespołowa. Te wszystkie elementy dotykają takiej naszej trochę empatycznej strony.
Ale sami tej pomocy nie chcemy. Nie chcemy być zależni od innych. Tylko czy to jest właściwy sposób na życie? I jak długo można zagłuszać sobie to, co wrażliwe, miękkie i kruche? W tym odcinku podcastu podejmujemy temat vulnerability i emocji w pracy. Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. Zacznijmy od stereotypów. Capgemini jest firmą z branży IT, więc osoby w niej pracujące, stereotypowo patrząc, są osobami chłodnymi, analitycznymi, skupionymi na detalu, nie zalewającymi entuzjazmem wszystkich wkoło. Ludzie w zespołach siedzą sobie przy komputerach i powiedzmy, że piszą kod. Nikt ze sobą nie rozmawia, nie integruje się. Czy tak właśnie wygląda praca w IT, czy to tylko szkodliwy stereotyp?
Nasi koledzy, z którymi dużo pracujemy z Niemiec, mają takie fantastyczne słowo jein. Więc to takie ja i nein, czyli tak i nie w jednym słowie. Więc tak mogę na to pytanie odpowiedzieć, że i tak i nie.
To Paweł Paradowski, senior project manager w Capgemini Polska.
Miałem okazję rozmawiać z koleżanką, która w firmie, w której pracowała, przeprowadziła takie testy, nazywają się testami Gallupa.
Test Gallupa, czyli narzędzie Clifton Strengths Finder, które określa wrodzone talenty. Pokazuje, jakie działania są najbardziej nam naturalne, a przez to najprostsze do wykonania, oraz w jakich obszarach szukać sobie potencjału do osiągnięcia sukcesu.
I statystycznie oczywiście możemy powiedzieć, że rzeczywiście masz rację. Czyli wśród osób z IT więcej będzie osób, które są analityczne, które może nie są tak bardzo otwarte na drugiego człowieka. Tym niemniej byłby to stereotyp krzywdzący dla tych wszystkich, którzy są inni.
Czyli statystyka statystyką, a życie życiem.
I myślę, że mamy pełen wachlarz ludzi. Czyli mamy i osoby, które są mocno wycofane, i mamy osoby w branży IT, które są bardzo otwarte na drugiego człowieka. Mamy osoby, które są bardzo empatyczne i może trochę mniej. Mamy osoby, które są przebojowe i takie, które przebojowe tak bardzo nie są. I myślę, że ta różnorodność jest tak naprawdę największą wartością.
Paweł przywołał temat różnorodności, od której zaczęliśmy ten sezon podcastu, a która będzie się przewijać przez wszystkie jego odcinki. No i super, bo ten temat jest mega ważny i cieszy mnie bardzo, że znajduje się na ustach wielu ekspertów oraz w hasłach wielu dużych organizacji.
Te hasła, one są bardzo ważne i zakładam się, że w większości korporacji duży są na pewno na każdej stronie internetowej i podczas każdej rekrutacji o tym się mówi, ale jeżeli za tymi hasłami nie stoi autentyczność i ludzie, którzy jakby podążają za tymi wartościami, no to jest trudno tą autentyczność i to jest bardzo szybko wyczuwalne.
Mówi Magdalena Grzelak-Kędziora, HR Business Partner w Capgemini Invent Polska.
Dla jednych to nie jest takie znaczące, ponieważ to jest tylko praca, mają taki fajny, ja zawsze zazdrościłam ludziom, którzy po prostu, wiesz, otwierają laptopa i zadanie, 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 zadanie. i gdzieś tam te emocje są na boku, ale myślę, że w naszej pracy no, tak, nasza wrażliwość jest taka, że ten sense of purpose jest taki bardzo mocny, więc jeżeli gdzieś tam te wartości rzeczywiście się nie spinają nam, to jest nam trudno, po prostu bardzo trudno pracować w takim miejscu pracy.
No i tutaj wracamy do różnorodności pracowników, bo są osoby, których emocjonalność może być większa lub mniejsza, ale to jest też kwestia roli i miejsca w firmie. Niektóre zadania po prostu można wykonywać całkowicie bez emocji, potem zamykać laptopa i iść spokojnie do domu. A inne role wymagają od nas bardzo dużego emocjonalnego zaangażowania, które pod koniec dnia potrafi ściąć nas po prostu z nóg. Ale ciekawe jest to, że mimo wszystko możemy taką pracę też lubić.
Tak, tak, tak. To jest bardzo ciekawe. No i też tych emocji no nie można gdzieś tam odkładać na półkę, tak? Nie można stwierdzić, one nie istnieją w miejscu pracy. No one istnieją zawsze. Emocje są, nie ma o czym dyskutować.
Magda powiedziała tutaj bardzo ważną rzecz, że emocje po prostu istnieją i nie ma co z tym faktem dyskutować. Powinniśmy się tutaj na chwilę zatrzymać, a nawet nieco cofnąć w czasie.
Generalnie każda dysfunkcyjna rodzina, a myślę, że takich jest 99%, naprawdę, i nie mówię tylko o problemie alkoholowym, ale mówię o wszelkich innych dysfunkcjach, ma wdrukowaną zasadę nie czuć, nie mówić i nie ufać.
Mówi Anna Łukalska, psychoterapeutka i mentorka biznesu.
I co to znaczy? Że te wszystkie emocje, które powinny być wyrażone, które powinny być wyrażane, na bieżąco nazywane, one są zamrożone. Nie mówię o tym, bo to jest niebezpieczne, zagrażające, bo nie mogę zaufać, muszę być właśnie idealnym dzieckiem, które przynosi piątki, które się świetnie uczy, z którym nie ma problemów, bo rodzice i tak tych problemów mają dużo.
My od dziecka jesteśmy tak naprawdę uczeni, że właśnie wrażliwość to słabość, i że dojrzałe emocjonalnie osoby powinny te swoje emocje tłumić w jakiś sposób.
Agnieszkę Walencik poznaliście już w odcinku bonusowym o generacji Z. Agnieszka to HR Business Partnerka w Capgemini Engineering i wieloletnia liderka zespołu szkoleń i rozwoju.
Popatrz, jakie komunikaty nam były wpajane. Nie płacz, weź się w garść, jesteś zbyt emocjonalna. Absurdalne i często sprzeczne komunikaty kierowane do kobiet. Musisz być ładna, miła, skromna, ale też odnosić sukcesy. Do mężczyzn musisz zwyciężać, nie okazywać słabości, ryzykować, dominować. No więc to wszystko nas zakotwicza w takim przekonaniu, że bycie silnym wymaga od nas założenia pewnego rodzaju maski. To może być maska obojętności, chłodu, zdystansowania, albo po prostu bycia miłym, uprzejmym, ale też spokojnym. I że to nasze poczucie własnej wartości powinno zależeć od spełnienia tych absurdalnych, nierealnych i naprawdę szkodliwych oczekiwań.
I idziemy z tym schematem w dorosłe życie. I dopiero w trakcie psychoterapii uczymy się, że emocje są ważne, że jak nie damy im dojść do głosu, to one będą nas niszczyły od wewnątrz, od środka. Będą naszym wrogiem, a chodzi o to, żeby one mogły się ujawnić, żeby je zobaczyć.
Natomiast od tej wrażliwości absolutnie no nie da się uciec, nie? Ono jest naturalną częścią ludzkiej egzystencji.
I tutaj miękko wejdźmy w koncepcję vulnerability. Vulnerability w tłumaczeniu oznacza podatność, wrażliwość, bezbronność, ale w tej koncepcji chodzi jednak o coś innego.
Z definicji tej, którą prezentuje Brené Brown, która jest na pewno najsłynniejszą badaczką tego pojęcia, to vulnerability to jest, tak najkrócej rzecz ujmując, takie wystawienie się na niepewność, na ryzyko, na zranienie emocjonalne również i odwaga, żeby się ujawnić, żeby siebie pokazać takim prawdziwym, jakim się jest naprawdę, nie kontrolując tego, jaki będzie tego wszystkiego rezultat. Tak więc pewnie jak słyszysz, no to pojęcie i słowo wrażliwość nie do końca to odzwierciedla. Nawet jak sprawdziłam sobie w którejś wersji słownika języka polskiego, to wrażliwość jest wyjaśniona jako brak odporności i słabość.
I to jest dosyć dramatyczna definicja, bo ja odbieram vulnerability bardziej jako taką ekstra moc, którą posiadamy, a nie jako słabość. Więc absolutnie słownikowa definicja wrażliwości to nie jest to, o czym chcemy dzisiaj mówić.
Wrażliwość na pewno nie jest słabością, a wręcz jest siłą i dobrze kierowana i dobrze wykorzystywana właśnie będzie tą podstawą naszej odporności psychicznej. Brené Brown, jak pytała uczestników swoich wieloletnich badań o ich doświadczenia z tym vulnerability, to mówili o szeregu bardzo różnorodnych doświadczeń, które z vulnerability mieli. Mówili o dzieleniu się niepopularną opinią, proszeniu o pomoc, proszeniu o wybaczenie, pierwsza randka po rozstaniu, próba zajścia w ciążę po poronieniu, telefon do przyjaciela, który doświadczył jakiejś tragedii, bycie zwolnionym, zwolnienie kogoś, wyznanie miłości, nie mając pewności, że to zostanie odwzajemniona, otrzymanie awansu i niepewność, czy dam sobie radę na nowym stanowisku. To są wszystko takie doświadczenia, które wystawiają nas na to ryzyko trudnych emocji, ale jednocześnie w wielu przypadkach mogą prowadzić do pięknych i radosnych przeżyć, do zbudowania też głębszych, bardziej autentycznych relacji z innymi ludźmi. Wrażliwość jest źródłem też tych pozytywnych emocji, źródłem radości, poczucia przynależności, odwagi, empatii, kreatywności. Więc nie jest ani dobre, ani złe, po prostu jest rdzeniem wszystkich uczuć. Czucie to bycie wrażliwym, to bycie vulnerable. I jeśli wierzymy, że wrażliwość jest słabością, no to uznajemy, że po prostu słabością jest czucie.
Wróćmy jeszcze na chwilę do czasów, kiedy byliśmy dziećmi, czyli powiedzmy 20-30 lat temu. Dziecko, które emanowało ekspresją, emocjonalnością, często było nazywane histeryzującym, panikującym czy różnymi innymi negatywnymi określeniami. I takie dziecko uczyło się chować te niezaakceptowane uczucia w sobie, no i często prowadzi to w dorosłym życiu do wysypu innych emocji, jak na przykład złość czy agresja.
Uczymy się zakładać różnego rodzaju zbroje. Jedną z takich zbroi jest właśnie agresja, krytyka albo samego siebie, albo krytyka innych osób. Takie przerzucanie tego wstydu, którego nieraz odczuwamy, na inne osoby, żeby one też poczuły się gorzej. Ale ta zbroja jest strasznie ciężka. To wymaga naprawdę dużo wysiłku, żeby tą zbroję nieść ze sobą. I to musi przynieść jakieś konsekwencje, także dla naszego zdrowia psychicznego.
A jak się można tej zbroi pozbyć?
Trochę lepiej zrozumieć w ogóle, czym jest ta wrażliwość, skąd ona się wywodzi. I myślę, że wróciłabym tutaj do początku badań Brené Brown, która rozpoczęła swoje badania nad związkami, jakie budują ludzie, ale też badaniami nad wstydem. A droga do wrażliwości zawsze prowadzi poprzez przezwyciężenie jej największego wroga, czyli właśnie wstydu. Wstydu rozumianego jako taki strach przed odrzuceniem, przed zerwaniem więzi, lęk przed krytyczną oceną, że coś, co zrobiliśmy, albo czego wręcz przeciwnie nie zrobiliśmy, zaniechaliśmy, sprawił, że my staniemy się niegodni więzi z innymi ludźmi. To jest bardzo bolesne, ale też bardzo pierwotne uczucie, którego wszyscy absolutnie doświadczamy, które wynika z takiego przeświadczenia, jestem niewystarczający, a tym samym nie zasługuję na przynależność. No więc kiedy my czujemy ten wstyd, to czujemy się odłączeni, czujemy się niewartościowi, więc desperacko próbujemy odzyskać to poczucie własnej wartości i niejednokrotnie wtedy wchodzimy w jakieś autodestrukcyjne zachowania i przeciwstawienie się temu mechanizmowi wymaga tego przejścia od wstydu do empatii, przy czym empatii w pierwszej kolejności do samego siebie. My sobie musimy najpierw uświadomić, co w ogóle w nas wywołuje to poczucie wstydu. Jakie sytuacje, jakie oczekiwania, jakie komunikaty wywołują u nas to poczucie wstydu. Wyłapać też ten swój dialog wewnętrzny, który się wtedy w nas toczy, żeby przerwać tą spiralę wstydu. Zatrzymać te komunikaty typu jestem beznadziejny, jestem złym pracownikiem, na pewno wszyscy uważają mnie za idiotę, nie nadaję się do tego. I skonfrontować ten dialog wewnętrzny z rzeczywistością. Czy to, co ja myślę, jest rzeczywiście realne? Czy to są fakty, czy po prostu moje nadinterpretacje?
Praca z własnymi emocjami nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście dzisiaj coraz częściej się o tym mówi również w biznesie. Duże organizacje odchodzą od poglądu, że w sferze zawodowej nie ma miejsca na emocje, liczy się tylko dowożenie wyniku. Na jego miejsce wchodzi przekonanie, że to właśnie vulnerability jest ważnym elementem rozwoju firmy, a umiejętność radzenia sobie z emocjami staje się biznesowym atutem.
Ja w zeszłym roku byłam na takim wydarzeniu w Capgemini Invent, które jest takimi dużymi warsztatami, gdzie możesz sobie wybierać przeróżne tematy, przeróżną tematyką. Muszę ci powiedzieć, że 50% tej tematyki była właśnie skierowana na inteligencję emocjonalną, na mindfulness, na to właśnie w jaki sposób radzić sobie z emocjami, w jaki sposób je identyfikować, co wtedy należy zrobić, jeżeli one są takie bardzo skrajne, tak? Jak tym zarządzić właśnie, tak? Tymi emocjami, nie kontrolować, ale zarządzić. Więc to jest bardzo fajny, pozytywny trend.
Myślę, że te szkolenia, ja bym to nazwał miękkie rzeczy związane z zarządzaniem projektami. Ja sobie to nazywam takim leadershipem. Określamy sobie, jakie cechy mają poszczególni członkowie zespołu i wtedy okazuje się, że są osoby, które na przykład świetnie sprawdzają się w momencie, kiedy projekt startuje. Czyli są to osoby, które nie widzą ryzyk, które są optymistami naturalnymi, że nie wiemy jak, ale na pewno się uda. A mamy też osoby, na przykład, które są świetne w momencie, kiedy projekt zmierza ku końcowi, kiedy wymagana jest skrupulatność, dokładność, kiedy trzeba dokładnie aplikację przetestować, kiedy trzeba przygotować jakieś na przykład dokumentacje dla klienta i wtedy rzeczywiście ta dokładność, skrupulatność jest bardzo ważna. Trochę jakby rozumienie tego, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas ma coś ciekawego do zaoferowania, lepiej buduje zespół jako taki, że rozumiemy, że w różnych etapach projektu różne osoby mogą być potrzebne i ta różnorodność jest fajna. Natomiast ta różnorodność też wymaga pewnej akceptacji na przykład z naszej strony do tego, że inni mogą mieć inne spojrzenie albo inne cechy charakteru. Więc ta wrażliwość w tym zakresie myślę, że jest ważna i staramy się ją rozbudzić.
W biznesie powoli także zaczyna się doceniać trend, który się nazywa porozumienie bez przemocy. To jest tak zwane NVC. To jest trudne, to jest bardzo trudne, szczególnie dla osób w naszych rocznikach, gdzie jednak tam komunikacja jest dość przemocowa, tak? Przede wszystkim my się komunikujemy w sposób dość agresywny, nie taki bezpośrednio agresywny, ale jakby podświadomie agresywny, który wpływa na naszego rozmówcę. I to jest cały przewodnik po tym, w jaki sposób komunikować się tak, żeby też zarządzać tymi emocjami, żeby wpływać pozytywnie na emocje naszego rozmówcy i też jakby prowadzić empatyczne rozmowy, które tak naprawdę prowadzą nas do celu rozmowy, a nie wzbudzają tych wszystkich emocji po kolei, które potem negatywnie wpływają na nasze porozumienie.
A możesz podać przykład takiego komunikatu właśnie, który jest, tak jak powiedziałaś, nieświadomie agresywny? Jak mógłby taki komunikat wyglądać w ramach tego porozumienia bez przemocy i tego komunikatu takiego bezprzemocowego?
Przede wszystkim podstawą takiego NVC, czyli porozumienia bez przemocy, jest założenie i słuszne założenie, że druga strona nie ma złych intencji. Natomiast jak pytasz mnie o taki komunikat, który jest agresywny, no to jest przede wszystkim ten element oceny drugiej osoby. Czyli komunikat przez ty. Komuś po prostu mówimy w komunikacie, że kogoś oceniamy i przykładem może być to, wiesz co, jesteś złośliwy. Albo wiesz co, wydaje mi się, że zawsze się spóźniasz, nie? Wiesz, intencje drugiej strony są spoko, no bo generalnie, wiesz, chcesz pomóc tej osobie, wiesz, ludzie widzą, że się spóźniasz, to ma wpływ na innych i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że dobrze jest zacząć od siebie, tak? Czyli przede wszystkim zacząć od tego komunikatu ja. I tutaj bym powiedziała moje obserwacje danej sytuacji, ale takie bardzo faktyczne, czyli nieoceniające, czyli faktycznie co się wydarzyło.
Obecnie dużo mówi się o tym, że to na liderach spoczywa największa odpowiedzialność za zespół. To liderzy powinni formować i zarządzać swoimi pracownikami, powinni ich motywować, wspierać, kontrolować i rozliczać z realizacji zadań. Mówi się także o tym, że to liderzy mają bardzo duży wpływ na well-being swoich pracowników, a także właśnie na ich emocje. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że pomimo wielu dobrych zmian, całego tego trendu i szkoleń, które powstają, nadal pokutuje przekonanie u wielu, że szef, szefowa powinni być wszystko wiedzącymi twardzielami, bez słabszych momentów i zawsze działającymi na absolutnym high performance.
Nie do końca jest to przetrawione i nie do końca sobie liderzy, menadżerowie dają przyzwolenie na bycie takim szefem, na bycie liderem.
Najczęściej właśnie to przyznanie i ten embracing swojego vulnerability, że tak wtłoczę kolejne angielskie słowo, bo też trudno mi znaleźć dobry odpowiednik polski, najtrudniej przychodzi liderom i menadżerom, bo mają jakieś takie nieraz dziwaczne poczucie, że oni to muszą być zawsze twardzi, zawsze znać odpowiedź na każde pytanie, pewni siebie.
Czasem wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze trochę w tym wszystkim pogubieni, tak? No bo rzeczywiście z takiego ostrego, mocnego szefa, który autorytetem mówi, przejście na taką stronę bardziej miękką nie zawsze jest dla wszystkich naturalne. To trwa, to jest proces, to jest zmiana i trochę jesteśmy w tym wszystkim pogubieni.
Pracujemy w innowacyjnym środowisku i praktycznie od programistów wymagamy ciągłego uczenia się. Nie ma programisty, który wszystko umie. Więc cały czas będziemy się spotykali z sytuacją, w której czegoś nie wiemy albo nie potrafimy zrobić. I ważne jest zbudowanie takiego środowiska, w którym nie będziemy się bali o tym mówić. To jest bardzo istotne i to nam też pomaga rozwiązywać problemy. Czyli żeby rozwiązać problem, to najpierw musimy wiedzieć, że on jest. I kłopot, z którym się często spotykamy, to jest to, że ktoś nad czymś pracuje i nie bardzo chce powiedzieć, że ma kłopot. Czyli takie szybkie informowanie o wyzwaniach, o kłopotach, o jakichś problemach jest bardzo ważne i zbudowanie tego mindsetu też jest bardzo trudne.
Powoli to się zmienia. Dzięki Bogu wchodzi na rynek nasze ukochane pokolenie Z, które ma trochę inny zasób wartości niż nasze pokolenie. W pełni świadome pewnych rzeczy, dużo się mówi teraz otwarcie o przeróżnych trendach i w psychologii, także myślę, że to pokolenie zrobi różnicę i chwała za to. My możemy oczywiście chwalić się naszą niesamowitą etyką pracy, tym, że dla nas praca to jest więcej niż tylko praca, natomiast pokolenie Z ma to takie bardziej wyważone podejście do pracy i to też będzie miało wpływ.
Też sobie trzeba zdawać sprawę z tego, że ktoś, kogo empatia jest na niskim poziomie, nagle nie stanie się osobą super empatyczną. Raczej nie oczekujmy zmiany takiej spektakularnej, ale to są wszystko umiejętności, których można się nauczyć, które można sobie wypracować. To, co jest istotne, to fajnie, żeby one były takie w miarę naturalne i stały się trochę naszym nawykiem.
No okej, to jakie umiejętności, czy też cechy powinien mieć nowoczesny lider, czy nowoczesna liderka, którzy potrafią zadbać o emocje swojego zespołu?
To jest przede wszystkim obecność, czyli musimy być blisko ludzi, z którymi pracujemy. Nie możemy być szefem, który jest gdzieś tam zamknięty w gabinecie za szklanymi drzwiami, jest nieobecny. Więc bycie blisko drugiego człowieka, wykazywanie zainteresowania tym, co robią ludzie, którzy nam w jakiś sposób podlegają, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak to też mawia mój kolega, nie po to dostaliśmy jedne usta i dwoje uszu, żebyśmy więcej mówili niż słuchali. Więc słuchanie, takie aktywne słuchanie i rzeczywiście zwrócenie uwagi na to, co mówią ludzie, to byłaby ta druga rzecz. Wydaje mi się, że na tej obecności, która buduje relacje, która buduje zaufanie i słuchaniu takim aktywnym można wiele rzeczy potem budować.
Ja mam dużo takich pacjentów, którzy odważają się na to, żeby powiedzieć o tym, że w tym momencie nie czują się dobrze, że w tym momencie mają gorszy czas i potrzebują większej uwagi ze strony przełożonego, więcej przestrzeni, więcej jakby czasu na to, żeby się może zregenerować. I to jest wielka sztuka i odwaga, żeby pójść do szefa i powiedzieć: słuchaj, naprawdę bardzo cię proszę o wyrozumiałość w tym czasie i proszę mi wierzyć, nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że ktoś po ujawnieniu się w ten sposób usłyszałby od szefa: no wiesz, naprawdę, no ja nie wiem, jak w ogóle mnie to nie interesuje, to są twoje prywatne sprawy, radź sobie z tym w domu. Zawsze jakby słyszę o tym, że nie spodziewałem się, jak dużo może być atencji dla mnie od mojego szefa w związku z tym. Co więcej, nawet od chyba kilku osób usłyszałam, że ten szef też się dzielił. Mówi: słuchaj, wiem, o czym mówisz, bo ja też tego doświadczyłem jakiś czas temu w przeszłości. Więc to jest niesamowite, jak my często boimy się rozmawiać otwarcie o tym zdrowiu psychicznym, a okazuje się, że tak wielu z nas tego doświadcza, łącznie z naszymi szefami.
Była taka sytuacja, kiedy jedna z osób w zespole, który mi podlegał, powiedziała, że ma swoje trochę prywatne kłopoty i w związku z tym będzie pewnie trochę miała kłopoty z efektywnością. Ponieważ znaliśmy się już trochę czasu, zapytałem się, czy tymi kłopotami możemy się podzielić w ramach zespołu. I pracownik powiedział, że tak. Kiedy podzieliliśmy się tym na forum zespołu, to jakby poszczególne osoby mówią, no to my pomożemy, tak? To ja tu pomogę w ten sposób, to ja tu zrobię coś tam, prawda? Po to, żeby osoba, która rzeczywiście ma te kłopoty prywatne, miała na przykład tam, nie wiem, mogła sobie wziąć chwilę wolnego albo skupić się na przykład na, nie wiem, łatwiejszych zadaniach i dzięki temu mogła trochę złapać oddechu, nazwijmy to sobie.
No to jest prawdziwe wsparcie ze strony lidera, no jak i całego zespołu. A co było dalej?
I pamiętam, że ta sytuacja, oprócz tego, że po prostu pomogliśmy człowiekowi, dosyć mocno właśnie zbudowała to zaufanie. Jakiegokolwiek problemu ktoś nie miał w zespole, to nie miał obaw, żeby się nim podzielić. I wspólnie szukaliśmy rozwiązań. Czyli ta pierwsza sytuacja otworzyła tego typu sposób komunikacji i każdy kolejny problem nie był rozwiązywany ani przeze mnie jako przez lidera, ani dana osoba nie musiała się, która miała ten kłopot, nie musiała się z nim mierzyć sama, tylko tym kłopotem trochę zajmowała się cała grupa. Dzięki temu łatwo się znajdowało te rozwiązania i te problemy można było dosyć łatwo rozwiązać.
Ale to jest właśnie też to, o czym mówi Brené Brown. Ona mówi o tym vulnerability, nie? Czyli właśnie nie bój się pokazać tego, jaki jesteś. Nie bój się pokazać, że czegoś nie wiesz, że masz gorszy moment, że masz gorszy czas. To jest dopiero autentyczność. A Patryk Lencioni z kolei, który mówi o efektywności w zespołach, mówi wprost, fundamentem jest zaufanie. Jak nie masz zaufania do swoich współpracowników, to żebyś miał, nie wiem, jak super performujących członków zespołu, to oni nie dowiozą ci tego celu tak, jakbyś chciał. Że to zaufanie jest tym fundamentem. A kiedy je mamy? Kiedy wiem, że jak się otworzę, to nie dostanę po głowie. Albo mnie ktoś nie wyśmieje, albo nie powie, że jesteś mięczakiem czy słabeuszem. Nie? Więc to zaufanie jest no, rzeczywiście fundamentalne.
To ja może podzielę się swoją osobistą historią. W trakcie budowania takiego projektu współpracowałam z kilkoma osobami z działu sprzedaży i uczestniczyłam w rozmowach z klientem. No przyznam, że ta współpraca nie była prosta. W pewnym momencie w odpowiedzi na maila właśnie od działu sprzedaży, który niesłusznie chciał przerzucić na mnie odpowiedzialność, napisałam dość dosadny feedback do tej osoby. Problem w tym, że zapomniałam usunąć z kopii maila klienta. No więc jak tylko sobie to uświadomiłam, to oczywiście ogarnął mnie wszechogarniający wstyd. Chciałam się zapaść pod ziemię. Natomiast to, co myślę, że jest istotne, to że ja z tym wstydem nie pozostałam sama. Zadzwoniłam do koleżanki z pracy, którą darzę dużym zaufaniem i wciąż biczując siebie samą, opowiedziałam jej całą tą historię. Tak? Więc z mojej perspektywy to było też wyjście naprzeciw i pokierowanie się tym swoim vulnerability, tak? Nie zamykanie się w czterech ścianach z tym swoim wstydem, ale wyjście do ludzi. Ta moja koleżanka przy tym wszystkim nie powiedziała mi, że o nie, to nie jest twoja wina, po co się tym przejmujesz, czy o, ma za swoje, tylko po prostu mnie wysłuchała. Empatyzowała ze mną, powiedziała, że każdemu się to zdarza, sama też podzieliła się ze mną jakąś swoją historią. I myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że ja wzięłam za to wszystko odpowiedzialność, tak? Za to swoje zachowanie, przeprosiłam, ale przez to, że miałam wsparcie drugiej osoby, która nie wprost, ale przez to, że tak ze mną empatyzowała i mnie wysłuchała, dała mi do zrozumienia, to, że zrobiłaś coś głupiego, to nie znaczy, że jesteś głupim człowiekiem. Jesteś wciąż okej, jesteś wciąż wartościowa. Weź za to odpowiedzialność i idź dalej.
I to odwentylowanie się jest bardzo istotne. Oczywiście możesz to robić indywidualnie, w jakiś sposób ktoś coś ci sprawia, przyjemność, czy to jest sport, czy to jest, nie wiem, czytanie książek, ale też w takiej dużej organizacji dobrze jest mieć też osobę, do której po prostu możesz to wszystko wykrzyczeć i masz prawo do tego, żeby czasem mieć tego dość. Tak, żeby powiedzieć, kurczę, no dzisiaj to ja już nie mogę, bo to jest kolejny mail, napisałam 30 razy, jak to trzeba zrobić, po prostu ludzie nie czytają maili, źle mnie zrozumieli, ja miałem intencje dobre, albo ten znowu przyszedł, bo coś do niego przyszło i on już jest cały nagotowany, nie? Już po prostu piąty raz w tym tygodniu mam go u siebie, nie? Więc masz prawo do tego, żeby mieć dość, też masz swoje emocje, też to przeżywasz.
Właśnie kluczem jest to, żeby je zobaczyć, żeby je nazwać, bo emocje są trochę tak jak takie dzieci w supermarkecie, które się rzucają na podłogę i tak walą pięściami w podłogę, że one chcą tego lizaka, nie? I jeżeli my je zauważymy, to wtedy one od razu łagodnieją. Czyli wyciągamy je z tej piwnicy, spod tego dywanu, patrzymy na nie głęboko im w oczy i wtedy zupełnie inaczej one zaczynają funkcjonować.
Warto jest to zauważyć i też brać odpowiedzialność za własne emocje. To nie jest coś, co się nazywa kontrolowanie, nie. Po prostu wiesz, że dzisiaj już nie dasz dalej rady, nie? Więc jeżeli masz następną rozmowę i wiesz, że ona będzie emocjonująca i wiesz, że ona już dzisiaj po prostu ci przechyli szale goryczy, daj sobie prawo na przełożenie tego. Jeżeli czujesz, że danego dnia już nie pociągniesz, daj sobie prawo do powiedzenia sobie dzisiaj nie dam rady, zróbmy to jutro, będę lepszym partnerem do rozmowy, nie? I finalnie lepiej na to wyjdzie dla nas obojga.
Mówimy dzisiaj o emocjach, o wrażliwości, kruchości, o odsłanianiu siebie niezależnie od tego, co może się wydarzyć. Mówimy, że nasza słabość jest siłą. Ale czy zawsze i wszędzie mamy przestrzeń na vulnerability?
No krótka odpowiedź oczywiście brzmi nie. Vulnerability bez granic to tak naprawdę już nie jest vulnerability. Ta wrażliwość wymaga jednak wzajemności i zaufania. I oczywiście nadmiernie wylewne obdarzanie swoich uczuć i doświadczeń z przypadkowymi ludźmi, zdradzanie najmroczniejszych sekretów, którzy po prostu zwyczajnie nie zasłużyli nawet na to, żeby to usłyszeć, no nie jest prawdziwym vulnerability. To czasem może być nawet desperacja albo chęć zwrócenia na siebie uwagi czy szantażu emocjonalnego. Natomiast jeżeli będziemy wykorzystywać to odsłanianie się jako sposób do tego, żeby po prostu rozładować swój dyskomfort, czy też nawet przyspieszyć budowanie więzi, no to ten efekt może być odwrotny do zamierzonego.
Ważny jest ten balans i myślę, że trzeba pamiętać o tym, żeby jednak przypominać, dokąd zmierzamy i że to jednak jest praca i że to jest coś poważnego.
Natomiast ja mimo wszystko uważam, że nie ma takiego miejsca i takich ludzi, przy których nie warto pokazać jakiejś formy swojej wrażliwości. To nie musi być właśnie, tak jak mówię, od razu zdradzanie swoich najmroczniejszych sekretów, ale właśnie też przyznanie się do błędów, poproszenie o pomoc, wyrażenie jakiejś niepopularnej opinii, więc w różnych warunkach to mogą być naprawdę różne rzeczy, które niekoniecznie muszą oznaczać, że odsłaniamy absolutnie całych siebie. Bądź uważny i życzliwy dla samego siebie, tak jak dla najlepszego przyjaciela. Powiedz sobie i powtarzaj sobie, jestem wystarczający, mam prawo do poczucia własnej wartości niezależnie od moich niedoskonałości, niezależnie od tego, czy jestem liderem, czy jestem po prostu pracownikiem, jestem i będę niedoskonały. Nigdy nie jest perfekcyjny i do tego standardu nigdy nie dojdziemy.
Zaakceptuj, że emocje istnieją i że kontrola ich nie prowadzi do niczego dobrego. Zarządzanie emocją jakby oczywiście, że tak, i jesteś też odpowiedzialny za własne emocje, tak? O tym pamiętaj, więc to też jest ważne, bo myślę, że ta emocjonalność jest teraz istotna w biznesie, ale też ta odpowiedzialność za własne emocje, że nie jesteśmy ze stali. Emocje wpływają na nas wzajemnie.
Szef też jest człowiekiem. Jeśli ktoś miałby coś zrobić, to właśnie też się trochę otworzyć na tego swojego szefa, wpuścić go trochę bliżej do swojego świata, też temu szefowi dać informację zwrotną, co jest dobrego, co jest złego, też może mieć gorszy dzień, on też może mieć słabości, on też może wszystkiego nie potrafić, więc też możemy mu pomóc, my jako ludzie, a najlepiej pomóc będąc tym szefem, otworzyć się na niego, zbudować z nim jakąś relację, myślę, że z korzyścią dla obu stron.
No i przede wszystkim to, żeby uważnie też z ludźmi rozmawiać, żeby starać się czytać między wierszami i nie zakładać złych intencji. Ludzie z założenia nie chcą nikomu sprawić przykrości, tak zakładam, staram się tak zakładać, więc miejmy to na uwadze i myślę, że będzie nam się przyjemniej pracowało.
Zwracaj się do bliskich osób, buduj tą sieć wsparcia społecznego, rozmawiaj z innymi o swoich doświadczeniach, pozwól sobie po prostu na bycie vulnerable. i otwórz się na życzliwość innych osób, którym naprawdę na tobie zależy, tak? I to może być też twój zespół, jeżeli jesteś liderem, tak? Twój zespół nie oczekuje od ciebie, że będziesz absolutnym robokopem w tej zbroi i nic cię nie poruszy. Przechodź ponad hejterskimi komentarzami i skup się na informacji zwrotnej od osób, którym znowu naprawdę na tobie zależy. Praktykuj wdzięczność, no i bądź autentyczny. Poznaj siebie i daj siebie poznać innym.
Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, polecamy wszystkie pozycje Brené Brown, w tym książkę Z wielką odwagą. Jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to, jak żyjemy, jak kochamy, jakimi rodzicami i liderami jesteśmy. Polecamy także książkę Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga oraz bardzo szeroko wszystkie książki i materiały, które traktują o inteligencji emocjonalnej.